pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, witam w politycznym podsumowaniu tygodnia, programie, który po wakacjach właściwie po raz pierwszy pojawia się na antenie Radia Zielona Góra w tym sezonie, gorącym sezonie przedwyborczym. W związku z wyborami, do wyborów w studio w sobotę o 9.25 pojawiać się będą przedstawiciele poszczególnych komitetów wyborczych. Dziś gościmy pana Jerzego Maternę, posła Prawa i Sprawiedliwości i kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, dziękuję.
Jest pan Marcin Pabierowski z Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, miejski radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta i kandydat również w wyborach do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicję Polską reprezentuje pan Mirosław Olejniczak. Witam pana.
Dzień dobry.
Pierwszy raz w programie. Dzień dobry. I tytułem wyjaśnienia jeszcze dwa miejsca wolne dla Konfederacji, która dziś ma konwencję krajową i w związku z tym przepraszam.
Tam mało jest?
Ale po prostu był problem, żeby dzisiaj swojego przedstawiciela tutaj mieć.
Kanapowa.
Jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, no bo to też komitet, który ma swoich
też
kandydatów.
Mało, tak?
No, w terenie.
Dziś, w terenie są.
Dziś w terenie, więc województwo lubuskie był problem, żeby po prostu tutaj kogoś zaprosić. Jedynka, dwójka, trójka w każdym razie dziś w programie wziąć udział nie mogły. A my zaczynamy właściwie w tej audycji. Będziemy raczej starać się poruszać tematy miejskie, takie związane z Zieloną Górą, ale także w ujęciu krajowym. No i te wątki polityczne krajowe chyba muszą być również. Zacznijmy od ostatniego sondażowego badania Cobosu, z którego wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma dwukrotną przewagę nad Platformą Obywatelską. Jak rozumiem, korki od szampanów, panie pośle, już otwarte.
Nie, to, panie redaktorze, to by pan naprawdę nie. My każdego dnia ciężko pracujemy, to naprawdę od kampanii do kampanii, a właściwie to mogę powiedzieć, ja 4 lata ciężkiej pracy i lubię ją i robimy wszystko, bo naprawdę robimy dobre rzeczy dla Polski.
Czyli jak rozumiem, polityk, który uwierzy w sondaże, już
życiu,
przegrał.
To już jest stracony. To już jest po prostu klęska. To nie można. Sondaże są potrzebne, one są różnie robione, na zamówienie, one są czasami trochę podkręcane, trochę dołowane, ale trzeba po prostu patrzeć. Jakieś tam, powiedzmy, obraz jest, ale on jest dopiero 13 października, tym razem.
Marcin Pabierowski, jak na te sondaże ostatnie jakby zapatruje się, dlatego że oczywiście można każde z nich próbować w jakiś sposób analizować, natomiast no, pewna tendencja w tych sondażach jest chyba zawarta.
To znaczy, to ma pan rację, są różne sondaże, raz mamy stratę mniejszą, raz mamy większą, raz się zbliżamy do PiSu, ale mówię, bitew nie wygrywa się przez ewakuację, to więc my to wciąż walczymy. Prezentujemy program, jeździmy, rozmawiamy z mieszkańcami, wskazujemy problemy z ochroną środowiska, ze służbą zdrowia, z płacami, z sądownictwem, natomiast dyskutujemy z mieszkańcami, jest duży odzew, bardzo pozytywny odzew, nasi kandydaci są cały czas w kampanii, nasi radni pracują, radni miast, radni sejmikowie, to więc ta praca jest bardzo dynamiczna, mamy jeszcze 3 tygodnie do wyborów i naprawdę będziemy mocno
proszę
pracować.
Schować telefon. Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ze spokojem patrzy na sondaż, bo tam w ostatnim czasie to też tak nad progiem, poniżej progu, teraz w tym ostatnim...
musicie 8%
zrobić.
Nie, ty wystarczy 5. No.
Sondaże, tak jak przedmówcy powiedzieli, no mają swój walor oczywiście, dlatego że informują na bieżąco, jaki jest odbiór społeczny poszczególnych komitetów wyborczych. Natomiast PSL, mogę powiedzieć, co nieco jest przyzwyczajony do tego, że co wybory, gdzieś tam walczymy wokół progu wyborczego, do tego pojawiają się różne komentarze, prawda, ale nie przypominam sobie, żeby w ciągu ostatnich 30 lat, czyli tych wyborów, które w tym okresie miały miejsce, ten sondaż, czyli wynik wyborczy był niższy niż sondaż. Generalnie, jeśli 2 punkty procentowe dodamy, to nie jest na uspokojenie, tylko po prostu takie są fakty. że ten wynik zwykle jest wyższy o kilka punktów procentowych.
Ale chcielibyście mieć swojego posła z Lubuskiego, bo przecież w ostatniej kadencji go nie było.
Niewiele zabrakło. Mhm. Rzeczywiście, tutaj pan poseł no, życzy nam, żebyśmy zdobyli 8%. Dzięki, zdobędziemy. Tego posła mieć będziemy. O tym jestem przekonany, dlatego, że w naszych kontaktach ze społeczeństwem to są kontakty bardzo przy ziemi. Czyli krótko mówiąc, mówimy o tych problemach, które dotykają ludzi. Pozostawiamy tą debatę polityczną na tym wysokim szczeblu. No, ona się odbywa w mediach, prawda, ogólnopolskich. Na nas spływa niejako to, co tam usłyszymy. Natomiast no, problemy to mamy tu.
Czy jak rozumiem, pochwali pan posła Jerzego Maternę za jego aktywność w sprawie mostu w Cigacicach, mediację i organizację środków...
No i zapowiedź tych...
rządowych, prawda, tak jest. No ale wczoraj mieliśmy też spotkanie. Przejdźmy może do tego tematu, bo pan poseł akurat uczestniczył w nim z prezydentem Januszem Kurzyńskim.
Na moją prośbę chciałem...
Także z przedstawicielami powiatu. No i proszę powiedzieć, kropka na D... Jak to wyglądało? Kto mocniej trzymał ten długopis i tę kropkę w sprawie mostu Cigacickiego?
No nie spodziewałem się tego takiego, szczerze mówiąc, po zakończenia, bo bardziej bałem się, że rząd powiem tak, że może nie znaleźć środków. Ale udało się. Przecież to jest jedyny rok, chyba nie pamiętam, po wolnej Polsce, po 89 roku, że wszystkie wnioski samorządów zostały zrealizowane. Jeszcze mamy ekstra. Czyli takie dodatkowe, nieprzewidziane, chociażby jak most w Cigacicach, 12 milionów z budżetu, naprawdę to jest niesamowite i udało się. Ja się cieszyłem bardzo, naprawdę, bo ten most naprawdę dziesiątki lat nie taki zapomniany, samorządy do tego podchodziły bardzo, no uważam, że nie słusznie i boję się jedno, że ten na tej kwocie może nie zatrzymać się, bośmy rozmawiali podczas wczorajszego spotkania, że jak to naprawdę odkryją, to może być to jeszcze gorsze stanie i to może kosztować o wiele, wiele więcej.
Czyli te 3 miliony, które dołoży miasto Zielona Góra, to może być za mało? Czy...
Rząd nasz zdeklarował, że 80% pokryje. Mhm. I to jest ważna deklaracja w tym wszystkim. Bo może się okazać, że będzie kosztowało nie 15, a może 20, a może więcej nawet. Mhm. I tutaj musi być odpowiedzialny od początku do końca. Dlatego nie ukrywam, wczorajsza rozmowa, myślałem, że będzie bardzo szybka, ale ona się potoczyła i prawie 40 minut rozmawialiśmy na ten temat. Jest w końcu konsensus. Cieszyłem się, usłyszałem od prezydenta zapewnienie tych 3 milionów i też rozmawialiśmy, że może być więcej, może być mniej. Różnie to bywało. Dopiero i deklaracja tutaj bardzo ważna starostwa, bo oni się po prostu bali trochę rozpocząć, ale jest deklaracja, że rozpoczną przetarg w tym roku. Mhm. Ma to być też szybszy taki przekarg. Wiem, że w granicach miesiąca, gdzieś koniec października powinien być rozpoczęty w listopadzie.
Zespoły robocze pracują i ma tak. Ten temat być pchany do przodu.
No i to cieszy, że czasami umiemy...
Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Ja przypomnę, że na początku tygodnia była taka audycja z kolei w rozgłośni regionalnej tam na miejscu, w Cigacicach. Trzeba zaznaczyć, że duże napięcie mieszkańcy oczekiwali tutaj zdecydowanego stanowiska. Miasta przede wszystkim, to stanowisko na początku nie było tak wyraźne, jak mamy je teraz. Bardzo proszę.
Tak, nie było wyraźne. Były w pewnym sensie takie uniki, czy dopłacać, czy się podzielić z powiatem. U nas stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej było jasne, most należy wyremontować i należy go udrożnić, bo podruch również ciężarów jako ruch zastępczy do S3. Jest to ważne połączenie komunikacyjne z miastem Zielona Góra, jesteśmy największym miastem regionu i każde połączenie drogowe, mostowe jest na wagę złota i ta zwłoka była niepotrzebna. Już tu w marcu, pamiętam, u pana redaktora też reagowałem na to, aby te pieniądze się znalazły. Teraz będzie budżet przedstawiany przez prezydenta, my będziemy obserwowali te wydatki, te 3 miliony muszą być zapisane w budżecie na 2020 oraz należy pamiętać o tym, że ta inwentaryzacja i naprawa tej płyty głównej, jezdnej, tak jak tu mówi pan poseł, może pokazać pewne jeszcze dodatkowe elementy i też trzeba będzie na to bieżąco reagować, czyli samo wzmocnienie konstrukcji.
I tu pojawia się oczywiście to pytanie, kto jest temu winien, że mamy most w takiej sytuacji?
No, po części powiem tak, wszyscy, bo i u góry i na dole, ale przede wszystkim tutaj starostwo, to powiedzmy to szczerze, nie? Powinien dawno wiedzieć o tym, bo przecież to nadzorowało, powiedzmy, od miasto dopiero od 6 lat, nie? Od 6 lat nadzoruje w tej umowie. Ona ponoć też jest niedokładna, bo tak mi prezydent mówił, że właściwie powiedziane jest, że będzie remontowane, ale nie powiedział w czasie. To tak jak powiedzmy, i to mi przyrównał do tego, że wchodziliśmy w 2004 roku do Unii Europejskiej, waluta przyjęcia euro było też powiedziane, ale nie że przyjmiemy, ale nie wiadomo kiedy, nie? I to jest właśnie to, co pojawiło się chyba w tej umowie trochę na szybko.
Znaczy, tam deklaracja była, że przy funduszu połączeniowym, przy bonusie, który zyskaliśmy na połączeniu, to było 100 milionów złotych, należało ten most wyremontować, czyli były tam powłoki malarskie, konserwacje, tego miasta nie zrobiło i to był błąd. Na szczęście dzisiaj jest to uderzenie w piersi,
panowie,
mamy te 3 miliony,
tak, ale panowie, mówicie tak na okrągło, tak? Natomiast ktoś wtedy rządził, ktoś wtedy, jakaś partia wtedy sprawowała władzę i w kraju, i w powiecie.
No
i
tak.
Była jakaś koalicja. Ktoś doprowadził do tej sytuacji.
Znaczy, to było połączenie miasta z gminą. Tak?
To było jeszcze za rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
I
tak samo rządy były też w powiecie Platformy Obywatelskiej.
Do dzisiaj są. To ja może wyjaśnię w szczegółach. Nie, kontakt zielonogórski i dyspozycję 100 milionów złotych miała Rada Dzielnicy, która nie wykonała tego.
Ale to mówimy o połączeniu. A ja mówię o zapóźnieniu. Przed programem nawet powiedział pan o tym, że w latach 90. był jakiś lifting. No matko, przecież to, jest,
wielu...
przecież to jest od 10-lecia zaniedbań.
Ważna rzecz pan poruszył. W kraju rządziła Platforma Obywatelska PSL. W koalicji, w starostwie było PO-PSL. I tutaj też prezydent jest bardzo, widać dzisiaj w kampanii, jest też PSL bardzo
ale
mocno.
Chwali, ale chwali Jerzego Maternę też.
Chwali, tak. bo jest konkretny.
Dobrze. Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Też tak. Do tablicy tutaj wywoływane.
Wiem, że chętnie byłoby znaleźć winnego, wskazać.
Nie chcę, nikt nie chce się
ocenić.
Przyznać.
Natomiast, no, panie pośle i panie redaktorze.
Trzeba się uderzyć w piersi.
No, tylko w czyjeś, tak?
Nie, dlatego, swoje, że, nie, bo nie, uważam, że...
Ale dobrze, pozwólmy do końca.
Okej, jak najprawdę.
Tak? Dlatego, że jeśli chodzi o połączenia mostowe i to jest taki wąskie gardło, słaby punkt w ogóle naszej komunikacji, no w naszym województwie te cztery przeprawy, no powiedzmy sobie to Król Ćwieczek. O moście w Milsku, no 30 lat może niedługo zostanie odtrąbione, prawda? Kiedy się mówi o potrzebie.
Czekamy, tak.
Tak? A więc to jest rzeczywisty problem. Most w Cigacicach, no my zapominamy, Estrójka, to nie była dzisiejsza Estrójka, tak? Most w Cigacicach stanowił taki dużo bardziej strategiczny punkt, niż to ma miejsce dzisiaj. Aczkolwiek ciągle przed oddaniem tego drugiego mostu na Estrójce, no ten po prostu tam nie było za bardzo dużych możliwości.
Jak robić, bo ponieważ on był użytkowany cały czas.
Oczywiście,
no,
on był użytkowany, on był pod dużym obciążeniem, a więc krótko mówiąc, ja nie uważam, że nie dopuszczono się pewnych zaniechań. Natomiast, no bez wątpienia, to nie jest takie zero-jedynkowe.
Czyli rozumiem, teraz będzie bardziej komfortowa ale sytuacja, kiedy Estrójka będzie
w pełni otwarta.
Bez
wątpienia jest Estrójka i po oddaniu drugiego mostu no będzie głównym szlakiem transportowym i natomiast no, codziennie słyszymy o jakichś wydarzeniach. Alternatywna droga jest niezbędna. Stan techniczny tej drogi jest no po prostu wymagany. Natomiast mnie jeszcze jedna rzecz zbulwersowała w czasie wakacji, krótko mówiąc. Jeśli już mówimy o tym moście, akurat starym moście, że równolegle remontowano mostki te tam na wysokości Stożnego i tak dalej. No przecież te korki to tak w obciążeniu tym właśnie weekendowo-wakacyjnym i tak dalej, to one były koszmarne. No. Z jednego korka przejeżdżały się 2 kilometry,
sprawa
żeby
oczywista.
Stanąć w drugim, prawda? I w sumie podróż Ścigacic do Zielonej Góry zajmowała godzinę z okładem.
To ja bym chciał tak jeszcze do jednego zdania powiedzieć. W kontekście tego, co się stało w Warszawie, wystarczyło, bo zawsze się mówi, że samorządom dać więcej władzy i wszystkiego. I oni czasami właśnie mają tą, chcemy więcej władzy, a potem ta nieodpowiedzialność. I teraz na koniec. Jakby kilka lat, kilkanaście lat temu zwróciło się, bo trzeba tego remontu, przecież mógł rząd zareagować, bo mamy wojsko, pontony, można było zrobić most
pontonowy.
Było przecież w latach 80. tutaj zrobiony most pontonowy i był remont kapitalny tego mostu. 40 lat temu, ja pamiętam, tak, jak dojeżdżałem. Więc tylko można było, tylko trzeba rozmawiać, współpracować i rozwiązywać te problemy
trudne.
Ale też
trudne. Trzeba być odporny na argumenty, bo myśmy stracili po 3 miliony rocznie ze schetynowy, bo zabraliście schetynówki.
Ale inna sprawa, że 20
jakie zabraliśmy pieniądze do dyspozycji Zielonej Góry, samorządu? Od kilku lat nie wygraliśmy żadnej drogi remontu. Ostatni raz był Kiełpin i Westerplatte robiona. Od
Wszystkie 300 milionów tym roku na samorządowe drogi. 300 milionów.
To jest odczuwalny brak pieniędzy w Zielonej Górze.
A ile powinna wynosić?
Zielona Góra? Tak, pomagamy, robimy naprawdę duże rzeczy.
Brak pieniędzy.
I pytanie do Marcina Pabierowskiego. Ile powinna wynosić najniższa krajowa?
Właśnie, to jest świetne pytanie.
No dlatego je panu zadaję.
Ja panu powiem, tak, to co teraz zrobił PiS, czyli takie bezrefleksyjne stwierdzenie, że w 2023 roku będzie taka pensja minimalna, a teraz taka, to tylko chyba pan prezes Kaczyński wie, jak będzie wyglądała ta koniunktura i sytuacja gospodarcza firm. Oczywiście, pensja powinna minimalna rosnąć, za czasów PO-PSL rosnęła 8% w ciągu roku, ale to należy uzgodnić z przedsiębiorcami. To jest po pierwsze. Proszę pamiętać, że 60% wkładu do PKB, czyli do przychodów budżetu państwa, stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Zatrudniają 70% aktywnych zawodowo Polaków. I bez rozmowy z przedsiębiorcami, tak, ustalenia z nimi tych krokowo rozwiązań, bo pensje, to jest bardzo krzywdzące, bo ja panu tylko powiem jedno. To może powodować to, że będą ceny usług szły w górę, ceny materiału będą szły w górę, bo to nie jest wydyskutowane. I o trzeba podnosić, ale rozmawiając z ludźmi, którzy tworzą produkt narodowy brutto. To właśnie przedsiębiorcy, mali, średni pracują, zakładają firmy, biorą kredyty i trzeba z nimi o tym rozmawiać.
Doprecyzujmy, oczywiście, warto rozmawiać, jak mawiał klasyk. Natomiast ile to jest w przeliczeniu na euro? Te 4000 brutto, które będziemy mieli...
Za 4 lata?
Za 4 lata, tak na koniec 2023 roku.
Panie redaktorze, tutaj rzucamy sobie jakimiś procentami, to ja panu powiem o procentach. Ja panu powiem,
nie,
14% to tylko inwestycje prywatnych podmiotów, bo jest prawo niestabilne i rząd PiSu nie daje dobrych warunków do inwestowania. 18% to są inwestycje ogólnopolskie w PKB.
Panie przewodniczący, słuchają nas ludzie, którzy oceniają sytuację przez pryzmat swojego portfela.
Dlatego Polska zakłada się z różnych regionów. Takie bezrefleksyjne rzucenie jakichś kwot, czy na wschodzie, czy na zachodzie, jest różna koniunktura gospodarcza. Tak? Różne firmy mają zatrudnionych pracowników, tak? Różne mają zyski, tak? Różne mają kredyty.
Polskie Stronnictwo Ludowe zdaje się, że popiera te 3000, jeśli dobrze pamiętam, brutto w jakimś najbliższym czasie, a te 3000 ma być do końca przyszłego roku.
Szanowni panowie,
Mirosław
Ja myślę, że rozbudziliśmy akurat dyskusję na temat tej zaproponowanej kwoty minimalnej w latach najbliższym, w 23, 4000 i chyba zabrakło nam pewnego dystansu. Tu zgadzam się z kolegą Marcinem, że bezrefleksyjnie, tak? Ponieważ ktoś reguluje płacę minimalną. A szanowny panie pośle, panie redaktorze, kolego, a ile będzie zarabiał ten, który dzisiaj zarabia 4000? A kto będzie ponosił te koszty? Jeśli mówimy o tej strukturze, o której mówi kolega Pobierowski, to przecież to zrzucamy właśnie nie. Finanse publiczne pokrywają tylko koszty tych pracowników, których obsługują, tak? Więc administrację publiczną i tak dalej, tak? Tam no, znajdziemy też pracowników, którzy dzisiaj pracują na kwocie minimalnej. Tworzenie systemu płac to jest pewna struktura, która wynika z całego szeregu czynników. Jednym z nich jest, jaka jest koniunktura, w jaki sposób na rynku zachowuje się konkurencja, bo przecież pieniądz stał się w tej chwili jednym z głównych narzędzi do rywalizacji o pracownika. Zmienił się rynek z pracodawcy na rynek pracownika. Pracownik w tej chwili dobrze wykształcony, przygotowany, no oczekuje zarobków godnych, A poza tym, i jeszcze jedno, i to do pana posła, myślę, że w waszym środowisku można będzie do tego się odnieść. Jeśli ten interwencjonizm państwowy musi być ograniczony, tak? A więc no to wszędzie, tam gdzie państwo ingeruje zbytnio, no to mamy do czynienia z państwem, no, które no, sprawuje taki żelazny dyktat nad wszystkimi sferami życia. Natomiast ustalenie tego minimum socjalnego jest no, tak jakby kanwą do tego, w którym państwo interweniuje. A więc tak, najniższa płaca nie wystarcza, no powiedzmy 2200, nie wystarcza dzisiaj na to, żeby pokryć podstawowe potrzeby człowieka. W związku z powyższym, jako państwo, interweniuje. Nie, ten najsłabiej zarabiający musi zarabiać 2,5, no czy tam 3, dlatego, że to wynika z tego, jakie koszty ponosi
wszystko jasne.
Bytowe, tak?
Więc być może...
Będzie zarabiał ten, który dzisiaj zarabia 4000?
To jest pytanie do Jerzego Materny, bo być może Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, które w konwencji bodaj sprzed 2 tygodni właśnie podało te informacje, pokazało cel, ale nie pokazało drogi dojścia i informacji, które czerpie z rynku, a których my nie mamy.
Panie redaktorze, żyjemy nie z jakiś science fiction, tylko żyjemy w czasie realnym. I proszę zobaczyć, cała Europa jest, można powiedzieć, w dołku, idzie w kierunku. A Polska mimo wszystko jest prawie czempionem w drugim miejscu w Europie, czy trzecim. W drugim czy trzecim miejscu w Europie, minimalnie, tam jest lider koło 5
chyba Luksemburg. Wzrost gospodarczy rzeczywiście
jest. Idziemy i wiemy świadomie, ja mówię świadomie, nie po to powstał fundusz samorządowych dróg i kwotą przez 10 lat, w tym roku 6 miliardy 3,5. Nie po to sprawy socjalne, duże kwoty. Po to tak jak robił kiedyś Niemcy, Amerykanie, wzbudzili konsumpcję wewnętrzną. Wiemy, jakie są zasoby wśród przedsiębiorstw. Koło 300 miliardów złotych mają w portfelach. Idzie wzrost inwestycyjny w tym roku 92 miliardy, w zeszłym roku 92 miliardy, w tym roku jeszcze nawet więcej, wzrost do roku prawie około 10 w inwestycjach. Świadomie to robimy. Przedyskutowane z Bankiem Narodowym i wszystkim. Proszę bardzo, co się dzieje w bankach niemieckich. Obniżania, będzie po prostu tam na rachunkach dopłacają po to, żeby po prostu nie stymulować. U nas prawdopodobnie będzie też obniżka stóp procentowych. Nie wzrost, a obniżka. Proszę zobaczyć, jak postępują płace. Bardzo dobrze, że postępują płace. Miarę wysoko, przy miarę niskiej inflacji. 2,2% przy PKB 4 ileś. To jest coś, czego naprawdę jest, tylko cała Europa, świat nam zazdrości. I nie mówcie, że coś nie byśmy wydyskutowane. Świadome. My chcemy dążyć do tego, żeby za 2-3 lata młodzież przyjeżdżała tu do kraju, żeby nie było tej sprawy, co bulwersowało. Jesteśmy przecież za granicą, obok mamy sąsiadów silnych. I naprawdę trochę takiej większej wizji. To jest wszystko świadome, przeliczane.
Jak rozumiem, na przyszłym roku nawet będzie zrównoważony budżet.
Wzrost, mówią, zarzucają nam, bo będą dodatkowe środki. Tak, będą, ale w następnym roku przy tym wzroście, który mamy dzisiaj, to się wszystko wyrówna tak, że będziemy mogli kolejny rok mieć do przodu. Więc patrzmy pozytywnie na to wszystko. Jako tu w Polsce powinniśmy cieszyć, że ta minimalna płaca będzie rosła, że ludziom wszystkim będzie się lepiej żyło. I ta średnia. Dobrze ktoś tu powiedział, pan
Mirosław Polejniczak.
Tak, mówił o tym, że zmienia się rynek, że pracodawcy, to ja podkreślam cały czas, solidarnie powinni trochę więcej wyłożyć na, dbać więcej o, nie mówmy to, że jednemu czy drugiemu się trochę może będzie ciężej, ale oni się też przystosowują. Nie ma tak, konsumpcja coraz większa rośnie, tylko błędy popełniliśmy w 2004 roku. Potężny błąd, pozwoliliśmy marketom limitowany sposób nasze produkty, żeby były wprowadzane. Powinno być przynajmniej 60% zagwarantowane. Dzisiaj ta Europa ciągle tu wali nam te towary.
To
musimy przeciwstawić to
Marcin
wszystko.
Babierowski.
Naprawdę jedno, to jest przemyślane.
Jedno. Rząd nie ma własnych, żadnych własnych pieniędzy. Jeżeli mówi, że komuś coś da, to innemu musi zabrać. Tak jeszcze powiedziała Margaret Thatcher, to jest święta prawda.
Ale nikt tego nie kwestionuje.
Ja
sprawowanie władzy to jest zarządzanie pewnym kapitałem.
Obniżamy podatki, nie. Ale musi być coś za coś.
Nie obniżacie. Po pierwsze, jest najwyższy
18 na 17.
Najwyższy, już powiem.
Podpisany.
Już powiem.
Do 26, już 0. Już nie płacą młodzi.
Panie pośle.
Widział pan to kiedyś?
Panie pośle, proszę mi pozwolić powiedzieć. Po pierwsze, najwyższy ZUS, który dobija mały i średni przedsiębiorców.
Mamy obniżkę PIT-u.
Proszę mi skończyć. To jest stabilność prawa, nie wiemy jaki będzie. Na razie mamy najwyższy ZUS, który
jak
dobija...
Wróci, to na pewno który ma, który... powie, że wszystko
panie
się wali.
Pośle,
dobrze,
panie
ale to się też... Ale panie Marcinie, bądźmy uczciwi. Zmienia się też średnia zarobków, tak?
Najniższa, panie redaktorze, to ja powiem.
Bezrobocie.
To ja powiem,
jest ileś wskaźników, to teraz tego nie rozważymy.
Panie redaktorze, ja jestem przedsiębiorcą, też mam swoją firmę i wiem jak to wygląda. Nie wiem czy państwo macie. Po pierwsze, najwyższy ZUS, który dobija małe firmy.
Ale
tak?
Nie radzi pan sobie
podatki,
na rynku?
Podatki, to jest kłody pod nogi przedsiębiorcom, bo to my tworzymy produkt krajowy.
A czy pan wie jedno, że najniższe koszty pracy mamy właśnie w Polsce?
Ja bym chciał dokończyć. Ja bym chciał dokończyć. Przepraszam. Druga sprawa, obniżenie CIT-u dla małych przedsiębiorców, to jest fikcja, bo 90% podatników małych rozlicza się za pomocą PIT-u. Dobrze? I to jest fikcja. Obniżenie teraz tych podatków, które pan powiedział, tego PIT-u spowoduje to, bo nie daliście dofinansowania samorządom. 36 milionów dziurę budżetową.
Kłamie pan. Przepraszam, zaprosiłem kilka dni temu pana prezydenta Kaliszuka, żebym przesłał mi, jakie są dane od 4 lat.
Ile
co roku jest więcej. Właśnie nie dożyłem, ale ja panu odpowiem.
Ja tylko dokończę.
Pan kłamie. Nie. Kłamie pan, nie. Mówiąc o tym, że są mniejsze dochody. Ja to panu udowodnię.
Ja tylko skończę
w trybie sprostowania na
sądu możemy pójść. Moja interpelacja do prezydenta miasta...
Jest to większe wpływy z podatku.
Ja tylko powiem. Moja interpelacja do prezydenta miasta pokazała, że 36 milionów może być mniej w budżecie miasta z uwagi na te obniżki podatku.
Może czy będzie?
Tak,
a jaki był wzrost?
To jest kalkulacja.
A jaki był wzrost?
To jest kalkulacja. Ja zadałem pytanie. Czy zmiany w podatku wpłyną na budżet miasta?
To jeszcze słowo Mirosław Olejniczak i zmieniamy temat.
Teraz panu znajdę. Rzeczywiście akurat wartość wpływów to jest wartość wymierna. Do tego można się odnosić, bo tylko wymierne pieniądze można dzielić. Szermowanie wskaźnikami, tak jak tutaj kolega poseł akurat idzie tą samą ścieżką, którą ta narracja w ogóle się toczy od lat, a więc pokazujemy dynamikę wzrostu na poziomie jakimś wyższym, wszyscy nam zazdroszczą. Kiedyś przed laty oglądałem to bardzo dawno temu, że najsłabiej najbiedniejszym państwem świata jest Gabon. I po 20 gdzieś latach przypadkowo zupełnie natknąłem się, że w Gabonie Gabon osiągnął największą dynamikę wzrostu PKB. Bo jakieś tam 200%. No, być może znaleźli jakiś brylant, bo wcześniej, prawda, w latach przełomu 70. i 80. dochód na rok
znaczy,
na osobę...
Porównuje pan Polskę do Gabonu, przepraszam?
Nie. Porównuje, jak niebezpieczne jest szermowanie wzrostem, dynamiką. Gdyby Niemcy rozwijały się w takiej dynamice jak Polska w tej chwili...
Dobrze, bezrobocie nic najniższe w historii jest faktem.
Jest faktem, bo
i to
jest,
może o czymś
jest
świadczyć.
Zasługą między innymi koniunktury.
Tak.
Poza tym, bo zaczęliśmy od tej płacy minimalnej. Płaca minimalna, oczywiście przestaniemy być tak konkurencyjni na rynku międzynarodowym, jak jesteśmy dzisiaj. Masa firm zachodnich ulokowała się tutaj między innymi dlatego, że polski pracownik jest tani. W momencie, kiedy nastąpi ten wzrost, nie będziemy tak atrakcyjni. Nie muszę pokazywać chyba kierunku, w którym zostaną przeniesione zakłady, które już dzisiaj emigrują na wschód, także do nas, z macierzystych krajów, ze względu...
No, ale zdaje pan sobie również z tego, że sytuacja w Polsce jest o wiele bardziej stabilna niż na Ukrainie czy na Białorusi.
Zdecydowanie, tak, także... to na pewno jest jeszcze ciągle, ten argument się ciągle broni. Mhm. Natomiast te myślenie w kategoriach tych ekonomicznych jest bezwzględne. Tak? Tam się liczy konkretny pieniądz. Tak? Ile mi to przysporzy dochodu? No niestety, takie jest myślenie.
Jerzy Materna dotarł do tych danych.
Mam
tak?
dane dosłownie z kilku dni. Poprosiłem pana prezydenta Kaliszuka o w 5 kategoriach. Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT. 2015 rok. Ja z końcówkami nie będę mówił. 194 miliony. 2016 211 milionów. 2017 233 miliony. 2018 267 milionów. I prognozowane w 2019 290 milionów. Jeśli chodzi o subwencje ogólne.
No to dwa razy większe, tak? Jak rozumiem.
W 2015 roku 165 milionów. I tak dalej. 174 w 2018. Jeśli chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa. 64 miliony w 2015. 151 milionów dotacji w 2018. Jeśli chodzi o środki z Unii Europejskiej, 22 miliony w 2015, 80 milionów w 2018, a w tym roku 168 milionów. I o czym tu my mówimy? Panie Sobierowski, radny, no są proszę bardzo, proszę bardzo.
No są dane.
Ja się cieszę, że pan poseł docenia sprawną pracę Rady Miasta, prezydenta miasta w latach 2015-2018, kiedy mieliśmy koalicję i tak te wyniki podskoczyły do góry, bo tak właśnie sprowadzamy inwestorów do miasta. Druga sprawa, cytuję, dobrze? Proszę mi pozwolić. 36 milionów złotych jest prognozowany ubytek w budżecie miasta. Tak, i to mi opisał prezydent. Na podstawie zmian proponowanych przez PiS podatkowy.
A czy to jest to?
To jest... I to
a czy to, a czy to jest ważniejsze? To jest, ale to jest rachunkowo.
Teraz mówię.
No, chwileczkę.
Odpis prezydenta
miasta. Pan może pisać jednego dnia to i to. Nie. Ale tu są fakty.
Dobrze. Wyliczenia. I ja szybko powiem jedno. Ceny energii poszły do góry, tak? To jest też ważne.
W tym roku nie poszły, proszę. W budżecie miasta. Panie w trybie wyborczym zarząd, bo pytałem się właśnie wczoraj. Pana prezydenta, czy poszły koszty do energii? Nie poszły.
Sprawdzimy w budżecie miasta.
Dokładnie.
Sprawdzimy. Ja to
nie poszły. Dobrze. Więc nie mów pan.
Mamy do tematu, na pewno wrócimy.
Mamy interpelację.
Pan się, szanowni panowie.
Zakręcić.
A chciałem na koniec zapytać o coś przyjemnego. Choć oczywiście ta dyskusja również dla nas była bardzo interesująca, ale zacznijmy od pana Mirosława Olejniczyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Proszę, 36
jak podobało się tegoroczne winobranie? To? Oczywiście kandydata.
Podobało mi się. Nie wiem ilu z panów, podejrzewam, że poseł Materna, podobnie jak ja, doświadczenia z obchodami winobrania ma kręcące się wokół 50 lat. Ja jestem zielonogórzaninem. Co prawda w tej chwili mieszkam od 30 lat w Nowej Sali, ale 30 lat swojego młodego życia spędziłem właśnie
to
tutaj.
Odwrotnie. Młode.
I pamięta pan te kawiarenki, to tańcowanie na deptaku.
Pamiętam te wielkie beczki, chyba trzy w mieście wystawione, gdzie częstowano winem. Były to...
To była jeszcze wytwórnia przecież, prawda?
Oczywiście.
Szkoda jej.
Lubuska wytwórnia win właśnie. Jak najbardziej. Ale nie było winnic, tak? A więc koło ówczesnego WRN-u, jak pamiętam... To była jedyna. Dla nas dzieci to akurat było to takie dziwne, ale wszyscy się cieszyli na winobranie. Ono było kolorowe, barwne, szło Aleją Niepodległości, było bardzo spontanicznie i fajnie. Potem to troszeczkę podumierało. Pamiętam czasy, w których gdyby nie zespoły pieśni i tańca, które tu przejeżdżały na festiwale międzynarodowe, to by było bardzo skromnie. Mhm. Oglądałem korowód ostatni. Rzeczywiście pełen dynamiki i fajny, nawiązujący właśnie do tych moich takich wspomnień nostalgicznych z czasów dzieciństwa. I rzeczywiście zdarzało mi się być i wieczorem, i w nocy, nawet czasami w Zielonej Górze i widziałem, że jak tętniła to. Więc naprawdę uważam, że tego typu obchody, bo to są żniwa, tak? Tylko winne żniwa i tego typu obchody właśnie powinny mieć taki charakter.
Do Żynki.
Trzeba powiedzieć, panowie, że pani marszałek Elżbieta Polak wsadziła chyba kij w mrowisko, bo powiedziała, że zaprasza na prawdziwe winobranie. Bodaj w Ochli to takie świętowanie tradycyjne będzie organizowane. To znaczy, co to nasze było nieprawdziwe. Taka dygresja, ale wspomnienia i ocena posła Jerzego Materny.
Ja powiem tak, idzie na pewno wszystko w dobrym kierunku. Jeszcze pamiętamy, ileś lat temu to właściwie było winobranie, ale tak naprawdę piwobranie, bo piwa nie było i wiele. To była ciężka, wiem, że i sprawa winiarzy, którzy od 2008-2007 właściwie domagali się tego akcyzy, żeby zdjęcia, żeby mogli sprzedawać, oni ukryciu to robili, niby degustacja, to wszystko. To były długie, ciężkie lata, bo naprawdę rządy różne miały pewne problemy, ale pamiętam, to było kluczowe, w 2007 roku pan był minister Ardanowski, bardzo krótko był, ale udało się w tym, że załatwić jedną rzecz, że w Unii Europejskiej przeforsował, że jesteśmy tak zwanym krajem winiarzy. To było bardzo potrzebne do tych innych rzeczy. I to się udało zrobić i potem szło z grudami. To mówię, rządy nie za bardzo, ministrowie finansów nie za bardzo chcieli po prostu obniżać akcyzy i w ogóle nie widzieli, że te 5 czy 10% jakie stanowią ci mali po prostu producenci, jest zagrożeniem dla tego, co dużego jest. I no powoli naprawdę fajnie dochodzi, bo jest to naprawdę jedna z gałęzi rolnictwa, można powiedzieć, która może przynosić przede wszystkim też trochę takiego, można powiedzieć, tej turystyki, nakręcenia i w ogóle ja się cieszę, jak kupuję od te wina i rozdaję w kraju, jak jestem w Warszawie, gdziekolwiek, zawsze mówię, że o regionalnych tutaj to, że z czego słynie właśnie Lubuskie. Chciałbym też, żeby słynęło z czegoś innego, ale to już inna historia. Naprawdę tylko jeden gwątek tam się niepotrzebnie wkroił, te kolorowe jakieś tam barwy inne, tęczowe inne. No, wiem, że
miasto wyraziło
PSL
zgodę
na tym, że w spółdzielczości
na udział Instytutu Równości. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan poseł...
Tęcza jest Boża, panie pośle.
O, Boża już jest.
No nie.
Dobrze, a pan poseł czytał wpis na Instytutu Równości skierowany do pana posła w tej sprawie?
Dziękuję. Ale ja cały czas mówię, że wszystkie takie rzeczy to jest choroba. Ich trzeba pomagać, wspierać, będziemy pomagać, trzeba ich miłować. Bratersko, naprawdę, zło dobrem zwyciężaj, mogą mówić, a ja będę zawsze mówił, że ich trzeba kochać, ale trzeba ich po prostu postarać się tak, żeby weszli na inną. Trzeba się modlić, ja się będę modlił za nich. Od dzisiaj przyrzekam, że może zajdą
Marcin
na dobrą
ścieżkę. Uśmiechnięty od ucha do ucha, jego ocena winobrania. Musimy kończyć, ale bardzo proszę.
W skrócie, świetnie, bo dużo regionalnego wina, to jest faktycznie, charakteryzuje to nasz region. W sumie taka moda, może teraz można powiedzieć, na winiarstwo, bo mamy spacery winiarskie przez Gazetę Wyborczą organizowane, odkrywamy piwnice winiarskie. Sam uczestniczyłem w tych spacerach. Budynki winiarskie z charakterystyką też fotografujemy, opisujemy. To więc fajnie, bardzo się z tego cieszę. Dobre koncerty, dobra impreza i dobra promocja miasta.
I dobra audycja dziś, dynamiczna. Bardzo panom dziękuję za rozmowę w politycznym podsumowaniu tygodnia. Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na posła z Prawa i Sprawiedliwości właśnie. Marcin Pabierowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu.
Numer 20, dziękuję. Bardzo proszę o głos, dziękuję bardzo.
Pan państwu. Mirosław Olejniczak, PSL, Koalicja Polska, bardzo dziękuję za obecność. Pierwszy raz w studio
tutaj. Ja dziękuję.
Tutaj.
Lista numer 1, pozycja 16.
A tak, już to ja trzecia. Od 5 razy.
A na 97.1 FM Radio Zielona Góra. Szanowni Państwo, kolejna audycja wyborcza, debata w środę o 12.30. Zapraszam do słuchania. No i oczywiście polityczne tygodnie, podsumowanie tygodnia za tydzień w sobotę o 9.25. Janusz Życzkewski, kłaniam się, do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.